Słuchasz Radia Xam. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xam.
Witamy w magazynie Kalejdoskop Radia Xam. Magazyn realizuje dźwiękowo Dariusz Marchewka. Zanim opowiem, co dzisiaj usłyszymy, to tylko pragnę powiedzieć, że będzie dużo akcentów świątecznych, poza tymi takimi codziennymi. Magazyn Kalejdoskop Radia Xam, ta audycja, którą polecam Państwu uwadze. Zaczniemy oczywiście od piosenki.
Chcę ci dać spokojne, dobre święta, dni powszednie też. Nie pamiętaj niepotrzebnych słów i łez. Na sen dla smutnych myśli, niech je skryje śnieg. Mogą tam pozostać nawet rok czy wiek. Każdy dzień zanim zniknie nam w siwej chmurze wszystkich dni, ma wyjątkowy smak, niech ma jakiś sens i styl. Chcę ci dać spokojne, dobre święta i twój los tak chce. Chociaż wokół nie ma osób stu, lecz dwie. Szczęśliwe święta blisko mnie. Zanim zniknie nam w siwej chmurze wszystkich dni, niechaj ma wyjątkowy smak, niech ma jakiś sens i styl. Chcę ci dać spokojne, dobre święta i twój los. Chociaż wokół nie ma osób stu, lecz dwie. Będziesz mieć szczęśliwe święta blisko, blisko mnie. Będziesz mieć szczęśliwe święta blisko, blisko mnie.
Szanowni Państwo, co dzisiaj usłyszymy w magazynie? A więc przywitam Państwa jeszcze raz bardzo oficjalnie. Program realizuje Darek Marchewka, o czym już mówiłem. A ponadto kłaniają się Stanisław First, Agnieszka Smolińska i zapowiadacz etatowy Leszek Kopeć. W naszym dzisiejszym spotkaniu usłyszymy: Stanisław First opowie nam o tradycjach Bożego Narodzenia. Potem przeniesiemy się dzięki archiwum radiowemu w lata 50. Opowiemy o najważniejszym wieczorze wigilijnym. Odwiedzimy też wrocławską w latach 50. popularną restaurację Ratuszowa. Następnie pojawi się pani Agnieszka Smolińska, która opowie nam o książkach, które warto przeczytać. Mam nadzieję, że znajdą państwo coś dla siebie w naszym magazynie społeczno-kulturalnym, jakim jest Kalejdoskop Radia Akson. Stanisław Firszt opowie nam o tradycjach bożonarodzeniowych. Czy państwo są gotowi, a może któryś z tych tradycji przetrwały do dnia dzisiejszego? Kto wie?
Wydawałoby się, że wiele tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem trwa od dawien dawna, co najmniej od kilkuset, jak nie od tysięcy lat. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie świąt bez choinki i betlejemskiej szopki, a tymczasem sprawy mają się trochę inaczej. Wcześniej, może od średniowiecza, przed Bożym Narodzeniem gruntownie sprzątano izby i mieszkania. Szczególnie na wsi dbano o świątecznie udekorowaną główną jasną izbę, tak zwaną świetlicę. Pod powałą wieszano ozdobne pająki wykonane z nitek, słomy, kolorowych wstążek i papierków. Tam też na szczęście umieszczano gałązki jemioły, a w kącie stawiano duży snop zboża, który miał gwarantować obfitość plonów w nadchodzącym roku, aby się darzyło i było bogato. W niektórych regionach Europy trwał też jeszcze przedchrześcijański kult wiecznie zielonego drzewka, symbolu życia, odradzania się, trwania i płodności. Później kult ten powiązany został z misterium raju, gdzie rosło drzewo poznania dobra i zła, z którego Ewa zerwała owoc i wręczyła go Adamowi. Grzech pierworodny zmazał dopiero Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu. Narodziny Zbawiciela z rajskim drzewem i w ten sposób w Dzień Bożego Narodzenia do domów wnoszono drzewka. Tradycja ta narodziła się prawdopodobnie w Alzacji, górskiej krainie i stąd drzewkiem takim były sosny, jodły lub świerki. Stało się to najprawdopodobniej już w średniowieczu. Zwyczaj ten i tę tradycję popierał gorąco i był jej zwolennikiem Marcin Luter, który był orędownikiem spędzania świąt w domowym zaciszu w gronie rodziny, wokół symbolicznego drzewka choinki. Stawianie choinek w domach rozpowszechnili protestanci najpierw w krajach niemieckich, później w północnej i środkowej Europie w ciągu XVI i XVII wieku. Z czasem choinki były, szczególnie na wsiach, coraz bogaciej ustajane ozdobami z bibuły, papieru, drewna i wosku. Pojawiły się na nich łańcuchy, specjalnie pieczone pierniczki i inne ciasteczka. Wieszano też orzechy, jabłka i cukierki, co było świąteczną atrakcją dla dzieci i podkreślało rodzinną atmosferę. Ozdabianie choinek szklanymi bombkami, szpicami i innymi ozdobami to późniejsza historia, która się narodziła dopiero w XIX i XX wieku, nie mówiąc o elektrycznych lampkach i plastikowych ozdobach. Do Polski zwyczaj stawiania świątecznego drzewka trafił za sprawą niemieckich protestantów po rozbiorach. To jest w końcu XVIII i na początku XIX wieku. W XIX wieku choinka przejęta została w Anglii, Francji i południowej Europie. Na nie umieszczano też świeczki, których płomienie odstraszały złe moce i były symbolem ogniska domowego. Kościół katolicki przyjął tradycję stawiania choinek nieco później, bo dopiero w XVII-XVIII wieku. Innym zwyczajem bożonarodzeniowym było budowanie i stawianie szopek. Na Dolnym Śląsku pojawiły się one z krajów niemieckich od końca XVII wieku. Szopki, czasem bardzo duże, budowano przede wszystkim w kościołach. Przedstawiano je na tle architektury Bliskiego Wschodu i krajobrazów Palestyny. Później skonstruowano szopki skrzynkowe zaopatrzone w nakręcane mechanizmy pozwalające poruszać drewniane figurki. Szopki takie były jedną z atrakcji świąt Bożego Narodzenia, a wierni tłumnie odwiedzali świątynię, aby je obejrzeć. Na terenie Jeleniej Góry na przykład takie ruchome szopki co roku ustawiane są w kościele świętego Wojciecha na Zabobrzu lub na przykład w cieplicach w kościele świętego Jana Chrzciciela. Prostsze były szopki w typie zwykłej stajenki, w której umieszczano figurki świętej rodziny, pasterzy i bylęta. Z czasem pomniejszone szopki trafiały do zamożniejszych domów prywatnych, co miało miejsce w XIX wieku. Figurki do szopek betlejemskich i całe szopki konstruowała i wytwarzała sławna na Dolnym Śląsku Szkoła Snycerstwa w Cieplicach. W pierwszej połowie XX wieku jedna z takich szopek do dzisiaj znajduje się w kościele świętego Jana, o czym już mówiłem. Na obszarach górskich, nie tylko u nas, rozpowszechnione było malarstwo na szkle. Jednym z głównych motywów przedstawianych na niewielkich kolorowych obrazkach oprawianych w proste drewniane ramki była szopka betlejemska zwana Betlem. Obrazki takie wieszano na ścianach izby prawie każdego karkonoskiego wiejskiego domu. Ogromny zbiór obrazów na szkle, między innymi z takimi przedstawieniami, przechowany jest dzisiaj w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Specyficznym wytworem tradycji bożonarodzeniowej były tak zwane szopki piramidowe, Weihnachtszepter. Było to połączenie świecznika, choinki i szopki. Narodziły się one w kręgu protestanckim w drugiej połowie XVIII wieku. W kościołach ewangelickich stawiano liczne lichtarze i świeczniki. Na święto Bożego Narodzenia konstruowano drewnianą choinkę, składającą się z trzonu i kolejnych zmniejszających się ku górze okrągłych platform. Na platformach tych ustawiano papierowe drewniane figurki na tle przyrody i architektury Bliskiego Wschodu. Tam też ustawiano małą stajenkę. Boki ozdabiano girlandami i kolorowymi koralikami. Na platformach znajdowały się też miejsca na świece. Świeczniki te, wyglądające z daleka jak choinki, były symbolicznym świątecznym drzewkiem, jak i szopkami. Na Dolnym Śląsku pojawiły się już w połowie XIX i XX wieku. Najstarsze przykłady takich konstrukcji znamy z okolic Bolesławca, Złotoryi i Jeleniej Góry. Dzisiaj tradycja ta zupełnie zaginęła, a wraz z nią szopki piramidowe. Jedyny egzemplarz takiej szopki piramidowej na naszym terenie przechowany jest w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Podarował ją w 1900 roku do zbiorów Riesengebirgsverein Muzeum pan Steinert z Wlenia. Jest to jedna z najstarszych i najładniejszych szopek piramidowych, jakie zachowały się do naszych czasów. W 2002 roku przeprowadzono jej konserwację. Przy tej okazji, za uwagi na jej delikatną i kruchą konstrukcję, z inicjatywy mojej postanowiono wykonać jej dokładną replikę. Pracę tę przeprowadziła Maria Czysztoń, która dodatkowo wykonała dwie nowe, mniejsze szopki piramidowe. Był to pierwszy przypadek wykonania takiego obiektu od prawie 100 lat. Do dzisiaj kultywuje się tradycję stawiania choinek w domach, choć żywe drzewka wypierane jest przez choinkę z tworzyw sztucznych lub przez różnego rodzaju stroiki. Symbolika bożonarodzeniowa i drzewka takiego poszła w zapomnienie. Choinki ubierane są na nową świecką modę. Tylko sporadycznie stawiane są szopki, nie wiesza się już obrazków na szkle przedstawiających betlemy, a szopki piramidowe stały się tylko obiektem muzealnym. Tak jak wszystko w dzisiejszym świecie i te symbole świąt spłycają się z swoją dawną wymową. Znacznie zatracają dawną, głęboką symbolikę. Świat staje się prosty, kolorowy, sterylny, uniwersalny, a zarazem pusty i smutny. To tak jakby analfabeta patrzył na zapisaną kartkę, widział co prawda zapisane piękne kaligrafią wyrazy i zdania, ale nic z tego nie rozumie.
Co będzie, ośnie.
Może jakiś wędrowiec przyjdzie, siądzie, opowie, co na świecie zobaczy, gdzie był. I wywróży nam z siana wszystko, co jest pisane od dziś, od dziś. Wieczór świeczki zapali, staną duzi i mali, klasną w dłonie jak zawsze od lat. Zniosą toast za siebie, za tę gwiazdę na niebie, za świat, za świat. Kolebie się, kolebie, pierwsza gwiazda na niebie. Co się zdarzy, co będzie? Po śniegu, po kolędzie. Kulik ruszy z kopyta, gdy niebieski woźnica w pełnym biegu zajedzie przed dom. Nim się zdążysz połapać, wszystkie konie skrzydlate już są, już są. A gdy sanie podjadą pod sam próg zimnym gwiazdom, biała manna się sypnie na próg. Może manna ta z nieba spadnie tym, co potrzeba, do stóp, do stóp. Kolebie się, kolebie, pierwsza gwiazda na niebie. Co się zdarzy, co będzie? Po śniegu, po kolędzie.
Uwaga, uwaga, szanowni państwo, kochani słuchacze, za moment przeniesiemy się, mając taki wehikuł czasu, w lata 50. Czy zastanawialiście się kiedyś państwo nad tym, która z wigilii była najważniejsza? Albo który wieczór wigilijny zapamiętali państwo szczególnie? No to posłuchajmy nagrania z lat 50. Z góry przepraszam państwa za jakość, ale to głęboko archiwalne, radiowe nagranie.
Który z twoich wieczorów wigilijnych wspominasz najprzyjemniej i dlaczego?
Rok 1946, dlatego, bo był pierwszy spektakl w polskiej operze.
Mogę zdradzić, że w poprzedzającym tygodniu Wigilię spotkała mnie wielka, szczęśliwa wygrana. 683 tysiące, no i z tego powodu Wigilia obfita i bardzo radosna.
A to był rok 1957. Otrzymałem mieszkanie z nowego budownictwa we Wrocławiu. No i proszę sobie wyobrazić, przy nierozstawionych jeszcze meblach już był wieczór wigilijny. To był wielki dzień dla mnie.
Najmilsze dla mnie są wszystkie wigilie z lat dziecinnych. Są pełne jakiegoś bajkowego uroku.
Rok 1951. W listopadzie zacząłem pracę i na Wigilię po raz pierwszy w życiu za własne pieniądze mogłem kupić prezenty dla swoich najbliższych.
Chyba najbardziej miłym wieczorem wigilijnym, jaki pamiętam ze swojego życia, to jest wieczór pierwszy po wyzwoleniu. Byłem jeszcze wtedy małym chłopcem i pamiętam, że linia frontu była niedaleko, a u nas kwaterowali radzieccy żołnierze. Spożywaliśmy właściwie pierwszą wtedy po wyzwoleniu wieczerzę wigilijną, jak bliscy przyjaciele chyba. I to było najprzyjemniejsze w tym wszystkim.
Rok 1960 był dla mnie szczególnie miły. Wyszłam w tym roku właśnie za mąż i przygotowywałam pierwszą kolację wigilijną. Byłam strasznie przejęta tym wszystkim i chyba dlatego był dla mnie bardzo miły. I wspominam go przyjemnie.
No, chyba w tym roku, panie redaktorze. Dlatego po prostu, że w tym roku urodził mi się syn i wieczerzę wigilijną spędzimy razem z synem w trójkę.
Korzystając z naszego wehikułu czasu, sięgniemy jeszcze do jednego z nagrań archiwalnych. Oto restauracja ratuszowa we Wrocławiu. Kiedyś w latach 50. bardzo popularna. Może dlatego, że jedyna. A były to czasy. Ale ludzie byli dla siebie wtedy lepsi, bardziej życzliwi. Szanowni Państwo, posłuchajmy rozmowy, którą dziennikarka przeprowadziła z szefem kuchni w restauracji ratuszowa.
Pan Stanisław Majcher, szef kuchni restauracji ratuszowa we Wrocławiu, jest kilkakrotnym laureatem konkursu Srebrnej Patelni. Jest znany z tego, że przygotowuje doskonałe potrawy i ma bardzo bogate doświadczenie kulinarne.
Miałem 12 lat, jak poszedłem na praktykę. 40 lat temu to było. Pierwsza moja praktyka to była w jednym dworze. Mój brat tam był lokajem. Potem poszedłem do miasta. Tak jak Przemyśl, Jarosław, Lwów. Dawna staropolska wigilia we dworze to była bardzo wystawna. Przede wszystkim musiał być bardzo dobry barszcz, czysty, z łyżkami grzybowymi. Różnego rodzaju ryby w galaretach na zimno. Jeżeli chodzi o święta, no to na święta to tam były bardzo wystawne rzeczy. Przede wszystkim kuchnia staropolska lubowała się na dziczyźnie i na ptactwie.
To były te najsmaczniejsze dania.
Najsmaczniejsze dania. Na takim stole, w takim dworze musiał stać prosiak upieczony, nadziany kaszą, pasztety z dziczyzny, szynka wędzona, zapiekana w cieście chlebowym. To było coś wspaniałego. Pieczyste, jelenie, sarny, zające. Tam były i kwiczoły, i kurupatwy, w całości indyki. Ładnie udekorowane wszystko. Były różne do tego dodatki, jarzyn, co się dziś rzadko spotyka. Różne babki, babeczki, torty, wina, likiery.
To była taka wystawa sztuki kulinarnej.
Te piękne makowce i kołacze. A przede wszystkim na pierwszym miejscu to na stole musiała leżeć strucla pleciona z 8 warkoczy. Bardzo dobrego ciasta, z rodzynkami, z migdałkami.
Można powiedzieć, że ślinka cieknie, jak się o tym mówi.
To było wszystko tam, co tylko dusza zapragnęła.
To cudownie jest móc czytać. Właśnie o książkach wie wszystko nasza wspaniała, cudowna Agnieszka Smolińska. Witam panią, pani Agnieszko, i zapraszam, aby zachęciła pani naszych słuchaczy do czytania, również w święta. Pani Agnieszko, oddaję pani głos.
Dzień dobry państwu. Agnieszka Smolińska z wypożyczalni Książki Mówionej. Witam państwa po dłuższej nieobecności I dzisiaj zaproponuję Państwu dwa tytuły. Pierwszy z nich to Elżbieta I, królowa dziewica, jej rywalki i faworyci. Napisała Iwona Kienzler, czyta Elżbieta Kijowska. Panowanie Elżbiety I wyznaczyło jeden z najświetniejszych okresów w historii Anglii. Narodziny przyszłej królowej rozczarowały jej ojca Henryka VIII, który pragnął męskiego potomka i nigdy się nie spodziewał, że jego córka będzie wybitną władczynią. Jej matka, Anna Boleyn, została stracona na szafocie, a droga samej Elżbiety na tron okazała się wyjątkowo trudna. Doskonale wykształcona, władająca kilkoma językami, zadziwiła niejednego zagranicznego dyplomatę. Charyzmą i intelektem uwodziła dosłownie wszystkich, niezależnie od płci. Nigdy nie wyszła za mąż. Kreowała się na dziewicę, chociaż w jej alkowie gościli liczni adoratorzy. Książka Iwony Kienzler, autorki bestsellerowych biografii historycznych, opowiada o życiu prywatnym tej fascynującej i pełnej sprzeczności władczyni. Poznajmy zatem bliżej Elżbietę I Tudor, nietuzinkową królową, która poważyła się władać Anglią na własnych zasadach. Potomni nadali jej przydomek Wielka, na który w pełni zasłużyła. I drugi tytuł. Był sobie pies. Bruce Cameron. Czyta Robert Michalak. Historia, która zachwyciła miliony czytelników na świecie. Wyszczekany bohater, który rozbawi cię do łez. Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o oddanym psie, który życiową misją czyni wpajanie swoim właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. To familijna opowieść nie bez powodu zasłużyła na ekranizację. Któż oparłby się urokowi poczciwego czworonoga, który w dodatku odradza się w kilku wcieleniach? Miłość nie zna granic, a Bailey dobrze wie, że najważniejsze to kochać i śmiać się. I dziękuję Państwu bardzo, życzę miłej lektury. Do usłyszenia.
Radość, spokój.
To wszystko w naszym magazynie. Trochę świątecznym, trochę codziennym. Ot, jak w życiu. Za uwagę dziękuję Agnieszka Smolińska, Stanisław Firszt, Stanisław Schubert, mówiący te słowa Leszek Kopeć i realizator Darek Marchewka, który całość magazynu zrealizował dźwiękowo. Po mistrzowsku. Dziękujemy pięknie i wszystkiego dobrego, kochani słuchacze.